Portfel. Magazyn ekonomiczny.
Początek nowego roku. Oczywiście zadajemy sobie wiele pytań dotyczących tego, co przed nami, ale spoglądamy także nieco wstecz, żeby zobaczyć to, co się działo w ostatnich miesiącach, szczególnie pod koniec roku. Jeśli chodzi na przykład o wskaźniki inflacyjne, to istotne dlatego, że bez nich nie możemy myśleć o tym, jaki będzie 2026 rok. To jest pytanie, które oczywiście chciałbym zadać naszemu dzisiejszemu gościowi, dr Jakub Rybacki, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nasza audycja nazywa się Portfel, zatem bez owijania w bawełnę. Najważniejsza pańskim zdaniem decyzja, czy też wydarzenie, które miały wpływ na portfele Polaków w ubiegłym roku?
No tutaj chyba wybór jest prosty. Na pewno takim zdecydowanie ważnym elementem były obniżki stóp dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej. Tutaj przez cały rok stopy procentowe spadły prawie o 2 punkty. No i jesteśmy dalej chyba w takim momencie, że ten cykl będzie kontynuowany, więc tutaj z perspektywy czy to kredytobiorców, czy to nawet Polaków, którzy dokonują zakupów, inflacja jest niższa, to są pozytywne newsy.
No tak, to oczywiście jest dobre dla wszystkich kredytobiorców. Może pewnie trochę gorzej dla tych, którzy mają zaskórniaki w bankach, no bo obniżają się też troszeczkę ich procenty, prawda, od wkładów, no ale taki ból głowy jeszcze nie jest najgorszy. Ważne, że coś tam jest w skarpecie. Skąd to przyspieszenie w ostatnich miesiącach? Bo pamięta pan pewnie te wszystkie akty strzeliste do Rady Polityki Pieniężnej. Proszę, obniżcie stopy procentowe. I trochę musieliśmy poczekać, żeby to się stało, ale jak już poszło, no to było, jeżeli dobrze liczę, chyba aż 6 obniżek stóp procentowych w ubiegłym roku.
No na pewno inflacja spadła i to spadła wyraźnie. Tutaj wyniki są już teraz niższe niż ten cel inflacyjny NBP. Perspektywa jest taka, że raczej będzie stabilnie, może nawet zobaczymy inflację no, blisko 2. Więc no, utrzymywanie bardzo wysokich stóp procentowych tutaj mijałoby się z celem. Z jednej strony no, na pewno osiągamy ten cel, który jest wyznaczony dla banku, a z drugiej strony no, takie wysokie stopy procentowe też mają do siebie, że mrożą inwestycje, mrożą gospodarkę. No, byłoby to na pewno coś, co by jednak ograniczało rozwój Polski.
Dlaczego stało się to właściwie tak późno? Czy nie można było wcześniej tego zdecydować się na takie kroki?
Myślę, że sama skala, same tempo nie jest jakoś takie bardzo kontrowersyjne. Na pewno dobrze po takich dużych szokach inflacyjnych trochę poczekać i też działać konserwatywnie. Tak robi na przykład amerykański Fed, choć oczywiście tutaj w naszym otoczeniu, w Europie, Europejski Bank Centralny to szybciej obniżał stopy procentowe. Podobnie postępowali też Czesi, ale jakby ten punkt docelowy wcale jakoś nie bardzo się różni między bankami. No tutaj same te odłożenia o parę miesięcy decyzji o obniżaniu nie spowodowały jakichś dużych konsekwencji gospodarczych.
Powiedział pan o tym celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego. Przypomnę, to jest 2,5% wskaźnika CPI, czyli cen towarów i usług konsumpcyjnych. Czy ja mogę w tym momencie za Joanną Szczepkowską powiedzieć, proszę państwa, dziś w Polsce skończyła się inflacja?
No na pewno przyszły rok jest raczej bardzo optymistyczny. Na pewno jeśli popatrzymy sobie, jak dzisiaj rosną ceny takich towarów przemysłowych, usług, no i jeśli porównamy z tym, co było jeszcze rok temu, to jest trochę inna rzeczywistość. Tutaj jakby z jednej strony ten główny komponent inflacji jest teraz stabilny, wcześniej nie był, a z drugiej strony też mamy sytuację, w której ceny paliw na świecie, ceny żywności raczej są w takiej trajektorii spadkowej, to raczej sugeruje niską inflację. Na pewno nie ma takiego zagrożenia, wystąpienia takich błyskawicznych szoków, które mogłyby jakoś zdestabilizować gospodarkę.
Pan pewnie jako też konsument robi zakupy, widzi to, jak wyglądają ceny. No choćby te artykuły pierwszej potrzeby, które zdecydowanie spadły. Myślę na przykład o cukrze, maśle, tego typu takich brandach, które trochę nam robią ten ważny wskaźnik inflacyjny. Z drugiej strony jakieś rekordy cenowe bije, nie wiem dlaczego, wołowina czy na przykład kawa. Nie wiem, czy pan to zauważył na półkach.
Na pewno ceny żywności rosną w tempie podobnym do inflacji. Tutaj jest bodajże chyba też właśnie 2,4%, tak samo jak ten główny wskaźnik CPI. To jest na pewno coś, co jest optymistyczne. Na pewno jest tak, że w przypadku towarów żywnościowych no, tutaj te wahania są dużo większe. No, z jednej strony mamy zależność od raz pogody w przypadku takich dóbr właśnie jak kawa, od tych jak wyglądają globalne zbiory. W przypadku żywności podkładanej europejsko też jest czasami na przykład tak, że pojawia się duże skażenie jaj w Holandii, nagle się okazuje, że że pojawia się niedobór w produkcji, tutaj ceny rosną w całej Europie, jest miesiąc, wszystko wraca do normy. Takie chwilowe założenia są możliwe i tutaj żywność ma do siebie, że jej produkcja, jej kształtowanie się cen w takich krótkich terminach może być czasami nieprzewidywalne.
Natomiast co do zasady, większość cen zdecydowanie wyhamowała i tak wchodzimy w nowy rok. Natomiast czy pańskim zdaniem, bo trochę już chyba pan o tym wspomniał i ja się domyślam, że jeszcze jest nieco miejsca na to, żeby stopy procentowe mogły trochę zostać jeszcze obniżone?
Prawdopodobnie tak. Tutaj te obniżki będą. No oczywiście pytanie, jak one się rozłożą w trakcie roku, ale myślę, że my ten 2023 rok będziemy kończyć ze stopą procentową około 3%, to jest o punkt procentowy niżej niż obecnie. Tutaj pewnie te najbliższe dwa miesiące to raczej upłyną bez zmian. No to zapowiadał m.in. prezes Glapiński. Tutaj duża część członków Rady Polityki Pieniężnej chce zobaczyć, jak dotychczasowe działania przekładają się na gospodarkę. Natomiast jeśli mamy perspektywę, w której inflacja jest stabilna, no to dalej ten nasz poziom stopy procentowej jest dość wysoki. Tutaj dalej jest przestrzeń do obniżania stóp.
Ja słyszałem bardzo podobną wypowiedź Marka Zubera, jednego też z analityków finansowych. Natomiast on jednocześnie dodawał, że trochę go niepokoi deficyt finansów publicznych, bo jeśli by go liczyć tak bardzo skrupulatnie, no to on jest rekordowo wysoki.
No to prawda, w tym momencie ten deficyt sięga prawie 7% PKB. Na pewno trzeba mieć świadomość, że dużą jego część stanowią wydatki stricte militarne. No i tutaj jakby mają swój strategiczny cel, na pewno mają to do siebie, że one jakoś nie wpływają mocno ani na stabilność gospodarczą, ani na powiedzmy wzrost gospodarczy, ani też na inflację. Więc tutaj pewnie wraz z takim mniejszym zapotrzebowaniem na zbrojenia, no pewnie ten deficyt będzie się obniżał, a pewnie nie wywoła jakiejś szkody dla gospodarki. No jednak większość uzbrojenia pochodzi z importu. No tutaj importujemy głównie technologie amerykańskie, trochę koreańskich. To jest coś, co oczywiście jakby spełnia nieekonomiczne cele, tak faktycznie.
Dotknął pan kwestii importu. To też jest istotna sprawa, bo w tej chwili mamy dosyć duży deficyt. Mniej eksportujemy, o wiele więcej importujemy. Wszystko wskazuje na to, że cały czas taką główną nogą, głównym silnikiem naszej gospodarki jest wewnętrzna konsumpcja, nasz rynek. I ta dysproporcja wywołuje pewien niepokój.
Też trzeba mieć świadomość, że nasz deficyt to tam sięga niecałego procenta PKB, tym handlu zagranicznym, no to nie jest dużo jak na różne gospodarki światowe. Na pewno jest tak, że w tym momencie gospodarki europejskie, Niemcy, Francja, raczej przeżywają trudności, jeśli nie kryzys. No tutaj wzrost w Niemczech do tej pory był zerowy, no to nie sprzyja naszym eksporterom, no i niestety jest tak, że tutaj po stronie tego popytu zagranicznego jest słabo. Przyszły rok pewnie będzie trochę bardziej optymistyczny, no bo tutaj w Niemczech zapowiadany jest wzrost, ale są dalej wyniki rzędu procenta, półtora, to jakby nie jest Eldorado. Natomiast no, rzeczywiście w tym momencie główną rolę będzie odgrywał popyt krajowy. Z jednej strony wynagrodzenia wciąż rosną dużo szybciej od inflacji, no to sprzyja wydatkom konsumpcyjnym, a przyszły rok to także taka kumulacja wydatków inwestycyjnych z Krajowego Planu Odbudowy, z Funduszy Spójności, więc tutaj rzeczywiście gospodarka będzie głównie się rozwijała siłami krajowymi.
Jeżeli jeszcze do tego dodamy wspomnianą obniżkę stóp procentowych, no i większą pewnie akcję kredytową ze strony i konsumentów, i przedsiębiorstw, no to możemy powiedzieć, że to powinno być jeszcze bardziej wzmożone, jeśli chodzi o ten nasz wewnętrzny rynek konsumpcyjny, ten popyt.
No w przyszłym roku zobaczymy wzrost gospodarczy, w obecnym roku zobaczymy wzrost gospodarczy pewnie przekraczający 4%. No to jest wysokość, która na ostatnie lata jest stosunkowo solidna. No, oczywiście to jest mniej niż przed pandemią, tak jak w szczytach cyklu, ale wciąż jesteśmy powyżej takiego poziomu, który uznajemy za przeciętny. No i to na pewno jest tak, że to o ile ten przyszły rok jest bezpieczny, to im dalej w las, tym będzie trudniej, no bo jednak to środowisko takie najbliższe, co było wobec nas, no w tym momencie jest niesprzyjające, więc tutaj pewnie jest optymistycznie, ale na dłuższą metę nie wolno się tym zachłysnąć.
Jak rozumiem, myśli pan z jednej strony o tym kryzysie gospodarczym za naszą zachodnią granicą, a z drugiej strony niepokojach za wschodnią granicą. To się wszystko sumuje.
No na pewno. Znaczy w tym momencie, jeśli Unia Europejska rośnie wolno, no to siłą rzeczy to też nie kształtuje takiego otoczenia, w którym polska gospodarka może się samodzielnie jakoś rozwijać w super szybkim tempie. No na pewno jest tak, że okej, jesteśmy w stanie osiągać takie wyniki zbliżone do 3%, może nawet trochę wyższe, ale tak, żeby powtórzyć ten 4% wzrost przyszłego roku, to już raczej szanse będą niewielkie. No na pewno sytuacja Ukrainy jakby jest istotna do monitorowania tego, co tam się dzieje. Na pewno jednak jakby nawet zakończenie takich działań stricte militarnych i odbudowa, no pewnie niekoniecznie będą dla nas takim dużym impulsem. No z jednej strony więzy gospodarcze mogą być o tyle trudne, że w przypadku budownictwa no my wciąż narzekamy na niedobory pracowników. My raczej mamy niedobór mocy wytwórczych niż ich nadmiar. Może być tak, że po prostu nie będzie komu realizować kontraktów i wcale nie wiadomo też, gdzie te kontrakty do polskich firm miały być. Tutaj często pewnie jest tak, że niekoniecznie mamy jakieś dobre perspektywy do tego, żeby budować gdzieś na Ukrainie.
Słucham pana, mógłbym to jakoś tak podsumować. Jakub Rybacki, ostrożny optymista.
Myślę, że tak. No myślę, że tym należy zastanawiać się też jednak nad tym, jak długofalowo budować wzrost gospodarczy. No bo umówmy się, dotychczas bazowaliśmy raczej na takim modelu, gdzie pracowaliśmy nad rozwojem takich tradycyjnych sektorów. Na pewno to funkcjonowało w warunkach jednak niskich kosztów pracy. No, koszty pracy rosną. Pewnie trzeba w gospodarce coraz bardziej myśleć nad tym, jak przechodzić do takich bardziej wysokotechnologicznych produktów. No to wymaga trochę większej pracy, to wymaga trochę większej strategii. No i pewnie jest tak, że to są główne kierunki, w których powinny działać rządy czy inne instytucje w Polsce w najbliższych latach.
No i to jest też na pewno wyzwanie już na ten rok. Dr Jakub Rybacki, Akademia Leona Koźmińskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tu oczywiście jest jeszcze wiele innych wskaźników, choćby wojna handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami, no ale na razie skupmy się na naszym krajowym podwórku. Tutaj wydaje się, że sytuacja jest optymistyczna, jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych. To jest chyba dobry czas, żeby myśleć o inwestycjach. Niech to będzie dobry inwestycyjny 2026 rok. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszy portfel przygotował dla państwa Łukasz Kaźmierczak.
Portfel. Magazyn ekonomiczny.